Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Tomasz Kot. Dziennikarz, fotograf, przewodnik, historyk od przeszło dwóch dekad zajmujący się badaniem historii Sopotu i popularyzacją informacji na temat miasta, bibliotekarz. Autor książek Spacerownik Sopocki, Siedem tras po magicznych zakątkach Sopotu i Bedeker Sopocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiele funkcji, wiele tytułów. Pan się najbardziej kim czuje?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba najlepiej się odnajduję w historii i w przekazywaniu tej wiedzy, którą udaje mi się zdobyć. I to chyba jest, w tym się zdecydowanie najlepiej czuję.
Co takiego jest w historii Sopotu, że właśnie jej postanowił się pan poświęcić?
Znaczy przede wszystkim, no może nie urodziłem się, bo nie było szpitala w Sopocie, kiedy, że tak powiem, przychodziłem na świat, ale długo mieszkałem i mieszkam. Natomiast siłą rzeczy to się bierze też z opowieści, z rodzinnych opowieści, z takiego ludzkiego wymiaru tej historii, bo często za każdą jakąś historią stał człowiek, którego można było poznać albo zobaczyć, albo przynajmniej znać kogoś, kto tą osobę znał. Ale mówię, tutaj to nie były suche fakty, bo one się, te opowieści, wiązały z rzeczywistymi, realnymi ludźmi. I chyba słuchając po prostu tych opowieści, czy to dziadków, czy rodziców, czy też sąsiadów, no zapamiętywałem i okazało się, że mogę zapamiętać. Potem jakby też szukałem potwierdzenia tych różnych opowieści w faktach, chociaż tutaj nie jest to do końca łatwe, bo rozproszone źródła, Sopot mimo wszystko nie jest wielką miejscowością, więc nie jest to łatwo. No i poza tym też troszkę bariera, przynajmniej na początku, językowa, która powodowała, że nie wszystkie wiadomości, albo w formie okrojonej, one były tylko podawane do wiadomości publicznej.
Pierwsza historia, nazwisko, obiekt, ulica, które sprowokowały pana do zajęcia się zawodowo historią Sopotu, to co to było?
Trudno właściwie znaleźć taki punkt, bo ja raczej, tak powiem, całościowo, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w jakiś sposób fascynował mnie na początku postać Jana Jerzego Hafnera, może dlatego, że on się pojawił już pod koniec lat 80. w nazwie ulicy i tak naprawdę, owszem, był w Bedekerze Mamuszki, ale to nie wyjaśniało, jakby tam nie było też tego kontekstu, więc trzeba było zdobyć kontekst, w jakim on się pojawił, no i okazało się po latach, właściwie do niedawna, do czasów tych ostatnich odkryć, które doktor Dargacz, Janusz Dargacz, jakby opisując to uzdrowiska w Sopocie, odkrył, że ta historia była opowiedziana tak bardzo, powiedziałbym, pobieżnie. I dopiero te fakty pokazały z życia Jana Jerzego Hafnera, jaka to była złożona postać i jakie to były też ciężkie warunki, w jakich on pracował.
No właśnie, pan jest autorem Bedekera Sopockiego i wspomniany Franciszek Mamuszka też jest autorem Bedekera Sopockiego. Dokładnie ten sam tytuł, to nie wprowadza czytelników w błąd?
Jest jeszcze trzeci Bedeker, po środku, w latach 90. on wyszedł.
98 rok.
98, tak. Bedeker Ryszardy Sochy. On raczej się skupiał na takich właśnie mniej więcej tamtych latach 90. i był taki bardziej publicystyczny. Oczywiście bardziej monumentalny, taki historyczny jest ten Franciszka Mamuszki, ale też zdałem sobie po latach, no bo on wyszedł w 81 roku, że minęło już wiele lat, pojawiło się wiele nowych faktów z historii Sopotu, które zostały odkryte na nowo lub w ogóle odkryte, bo wcześniej nikt się nimi nie zajmował, albo trzeba było sięgnąć do niemieckich publikacji, czy też po prostu gdzieś tam rozmyły się w czasie. No to tak też bywa, że coś się ukryje i dopiero później wychodzi. I że zmieniło się też wiele w samym Sopocie, który od 81 roku zmienił się bardzo. Wiele rzeczy się nowych pojawiło, nowych zjawisk kulturowych, nowych postaci, które wydawałoby się, że trzeba było opisać. Oczywiście to nie jest jakby końcowa wersja tego Bedekera, bo właściwie to troszkę względy wydawnicze zadecydowały o tym, że on jest, ma tyle stron, ile ma. Natomiast
a jakby, pan chciałby więcej?
Tak, w zamyśle mam nadzieję, że będzie więcej, że będzie druga część, to zobaczymy oczywiście. Natomiast zostało jeszcze parę rzeczy do opisania i być może do odkrycia, bo jednak pojawiają się nowe rzeczy, bo wydaje się, że wszystko już wiadomo, ale pojawiają się, tak jak zdjęcia z przeszłości, tak jak opowieści. No i to jest tylko takie zawsze, ja mam takie przeczucie, poczucie, że nie nadążam z tym wszystkim, bo wiele osób odchodzi i mimo, że sobie zaplanuję na przykład, że dzwonię do kogoś, czy usłyszę, że ktoś ma jakąś fajną opowieść, no ale już jest za późno, żeby dotrzeć do tej osoby, albo no, ze względów na żeby jakby na stan mentalny, no bo wiadomo, tutaj nas wiek nie oszczędza, jak i po prostu, że te osoby umierają i to trzeba często chwytać te historie, bo dla mnie same fakty właśnie mają o tyle wartość do przekazania, o ile wiąże się z tym jakaś historia ludzi, bo to wprowadza inną dynamikę, inny zupełnie poczucie tej historii. Poza tym no, wplata to ludzkie losy, które jakby nigdy nie są jednoznaczne, czy dające się określić w jeden sposób. No i też pokazuje jakby pewną wartość czy hierarchię tych wydarzeń.
Zawsze można stworzyć taką opowieść o człowieku, ale to robią pisarze. Historykom chyba nie wypada.
Nie wypada, chociaż powiem szczerze, w historii takiej anegdotycznej, czy też w legendach miejskich, to zawsze jest coś, co pozwala ją łatwiej przyswoić. Coś, co pozwala ją łatwiej zapamiętać, zidentyfikować się z miejscem, z bohaterem. Natomiast trzeba też uważać, bo często te historie, oczywiście w BDKR-ze czy w jakichś takich publikacjach prasowych, tam może być troszkę takich rzeczy, które trudno są czasami sprawdzalne. Natomiast jeżeli coś brzmi zbyt pięknie i zbyt łatwo się układa w historię, to wzbudza pewne podejrzenia. I mówię, tak jak pewne rzeczy można jakby publikować, podkreślając, że to może być w przypisach nie do końca tak, jak się zapamiętało, no bo ludzie też tworzą historię, to trzeba jednak to weryfikować, żeby wiedzieć, czy tak rzeczywiście było.
Pamięta pan taki przykład historii, która kusiła, ale źródła były niepewne i zrezygnował pan?
To znaczy, no i tak, no parę takich historii było, no ale też staram się pociągnąć temat, nawet ryzykując to, że no, najwyżej się zaznaczy, że to jest z życia, powiedzmy, anegdotycznego. No tutaj taki niedosyt miałem, pisząc do BDKR-a, no wcześniej właściwie do portalu, historię Petera Konfederata, bo to taka jedna z takich znanych postaci. I okazało się, że mimo, że on, kiedy zaczynałem to pisać, to on jeszcze żył. Natomiast no już był od dawna w domu opieki w Strzebielinku w takim stanie dosyć ograniczonym, jeśli chodzi o rozpoznawanie rzeczywistości, więc jakby tutaj nie można było nic nowego wyciągnąć. Starałem się posługiwać publikacjami prasowymi, czy tym, co znalazłem, a jednak ten portret był, on zawsze był niejednoznaczny, bo to nie była jednoznaczna postać. W ogóle bardzo ciekawa i dla tamtego czasu. Dzisiaj uważam, mamy mnóstwo takich postaci, natomiast one są niezauważalne, przychodzą bez echa. Natomiast Peter był dostrzegalną i był w pewnym momencie symbolem Sopotu. No i teraz pytanie, które z tych opowieści są prawdziwe, a które są legendą, tak? Bo o ile historia o tym, że on rzeczywiście ścigał dziewczęta, łapał je za długie włosy, za warkocze, jest prawdziwa, bo tak samo te jego stany tam upojenia, czy też pisanie wierszy, wszystko to jest oczywiście prawdziwe, to trudno mi się było odnieść, aczkolwiek to pasowało do jego historii, kiedy podobno miał zrobione z flagi Związku Radzieckiego spodenki kąpielowe, no i milicja go ścigała po brzegu, żeby mu je zerwać, więc to brzmi jak anegdota, rzeczywiście jak taki dopisywanie legendy do znanych postaci. Natomiast oczywiście to jakby wzbogaca tylko tą historię w tym momencie. Zatem też nie wszystko musi być strasznie poważne, no bo wtedy dodajemy przypisy, ale ja bardziej się czuję, o może tak, bardziej się czuję popularyzatorem tych historii niż historykiem, bo często bazuję na właśnie odkryciach historyków, którzy coś tam odkrywają, żmudnie pracują, tylko że prawda jest też taka, że jeżeli się publikację naukową popełnia, no to ona interesuje takie dosyć wąskie grono specjalistów, tym, którzy się tym interesują. Natomiast wydaje mi się, że te historie zaczynają też żyć swoim życiem, jeżeli je poznaje coraz więcej ludzi, tak? Szczególnie mieszkańców, którzy zaczynają to w jakiś sposób opowiadać jako historię swoją, czy swojej rodziny, czy swojego miasta.
A panu większą przyjemność sprawia opowiadanie tych już znanych historii, ale na nowo, w nowy sposób, czy odkrywanie?
Oj, jedno i drugie, to znaczy zdarzyło mi się parę rzeczy odkryć, to, oczywiście to były zapewne drobiazgi, ale to nic się nie da porównać z tym stanem euforii, który ogarnia, że nagle zaczynamy szukać i coś nam tutaj wyskakuje takiego, o czym nikt wcześniej nie wiedział, a opowiadanie tak, no myślę, że to obie rzeczy są fajne, no oczywiście... Najgorsze chyba jest spisywanie tego po raz kolejny, sprawdzanie kolejnej wersji, i czy to jest tak, i wtedy to nachodzi człowieka za zwątpienie, bo to jest żmudna praca, ale cała reszta tak.
I wtedy pojawia się wewnętrzny krytyk?
No bardzo. Znaczy ja generalnie powiem tak, do któregoś momentu poprawiam, potem już zamykam oczy i przestaję na to patrzeć, dlatego że mam ochotę zacząć od nowa. I to by trwało w nieskończoność. Często było tak, kiedyś zanim się nauczyłem jakby nad tym w miarę korygować to i panować, że nawet wręcz nie zaczynałem, bo było pierwsze, drugie zdanie, a potem, no w zasadzie to chyba nie tędy, to trzeba inaczej. Więc to taka sytuacja, którą trzeba było nauczyć się przeskakiwać. No, trzeba w którymś momencie przymknąć oko na tego wewnętrznego krytyka, chociaż ja jeszcze potem przeżywam o tyle, że pamiętam, bo coś nagle, czego nie wiedziałem, właśnie się pojawi i no, mogłem tam umieścić to, albo jeszcze to, albo jeszcze to, no ale to też trzeba, nie można też w nieskończoność.
Zawsze można wydać nowe, uzupełnione dzieło. Zresztą to spotkało Spacerownik Sopocki.
Tak, Spacerownik Sopocki, bo ten pierwszy to był taki dosyć, tak nagle w zasadzie, że jednak to można zrobić, spróbować, oczywiście długo.
Impuls.
Impuls, tak, tak. No i tutaj namowa ze strony wydawnictwa, więc jakoś tak to wszystko poszło do przodu. Ale trwało też długo, się rozkręcało. Później już w miarę upływu czasu i pojawienia się rzeczywistego deadline'u, to przyspieszało, ale to trzeba było poprawić, bo parę rzeczy się zmieniło, okazało się w ciągu tych, bo to dzieli je chyba 6 lat, te drugie wydanie, że się zmieniło i trzeba poprawić.
W Sopocie się zmieniło.
W Sopocie, tak, tak, tak. Już nie mówiąc o tym, że no też pojawiły się na przykład nowe wersje tej historii, że czegoś, no w międzyczasie właśnie zmieniło się jakby ta historia związana z Janem Jerzym Hafnerem. Wcześniej on nie był publicznie jakby podawany, nie był wydobyty przez historyków. Z drugiej strony, no były też jakieś postaci, które może się okazały jakby mniej ważne, albo nieistotne, albo w ogóle ich inna była rola i trzeba było z tego zrezygnować, więc to myślę, no to jest Spacerownik. To jest taka, to są tak jakby Dekker, że się co chwila nadpisuje, to jest taki palimpsest, tak, że tam coraz nowe rzeczy, czasami zupełnie nowe.
Znalazłam takie określenie pana książek, świadectwo miłości Sopocianina do jego miasta. Pisanie kolejnych wersji i kolejnych publikacji tę miłość wzmacnia czy osłabia?
Powiem tak, no to jest taki stosunek do miasta, który, bo to jest, nie jest tylko tak, że tylko...
Miłość bezkrytyczna.
Bezkrytyczna. To tak jak trochę jak w związku, że właściwie nie ma jednolite, że wszyscy żyją w podziwie nieustannej miłości, więc a tym bardziej, że krytyka i to czasami zdrowa jest potrzebna. Ja zresztą zastosuję również do siebie, więc oczywiście jak już napiszę, to już to zamknąć, natomiast jestem otwarty na krytykę, zresztą nikt chyba bardziej ode mnie nie jest krytyczny wobec tego, co powstaje. No taki też mam trochę stosunek do Sopotu, że wydawałoby mi się, że no chciałbym, żeby, no inaczej, chciałbym, żeby to miasto było rzeczywiście bliskie ideału, ale czy jest, no to nie wiem, ale jest, no nie ma takiego drugiego moim zdaniem.
Czy są historie z Sopotu, których jeszcze wciąż nie udało się panu opowiedzieć, a chciałby pan?
Na pewno, ale no tutaj to czas jest taką problemem, żeby gdzieś się no, udać, umówić, bo są ludzie, którzy mogą coś powiedzieć, takie historie, no jakby coś wciąż są, albo niedostatek źródeł, że one są niedostateczne i szukam wciąż tam tych, ale tutaj też czas ogranicza, żeby no, czasami to długo trwa.
A gdzie pan tych źródeł szuka?
No, sprawdzam inaczej, no tak patrzę też, co jest publikowane tak na temat miasta, bo nawet krótka zmianka dla kogoś mało istotna, na przykład jedno zdanie o Sopocie jest początkiem budowania jakiejś historii. No i wówczas trzeba szukać w archiwach, w publikacjach różnego rodzaju, no jest na teraz na tyle rozbudowana sieć w internecie do znalezienia publikacji, które już są poskanowane, są umieszczone w różnego rodzaju bibliotekach, że łatwiej to znaleźć, ale to wcale tak nie jest. Czasami słucham, bo przy okazji spotkania jakichś ludzi, no wydaje mi się, że też jak ktoś mówi, to mówię. Czasami jedno zdanie pozwala na zupełnie inne spojrzenie na historię. Tak ostatnio to miejsce, w którym mieszkam, czyli ulica 23 Marca w Sopocie, to już jest ładnych parę lat temu, no ale to też jakby przez czytanie opowieści różnych ludzi, bo wydawało się, że to jest takie piękne, malownicze miejsce, pokryte lasem, nic fajniejszego, sama przyroda. To się troszkę więcej niż 100 lat temu, to była pustynia. To jest właściwie wzorcowe zagospodarowanie szkód górniczych. No, kopali tam glinę do cegielni. Stąd te malownicze krajobrazy. I zupełnie jakby się inaczej patrzy na to miejsce. Tak jak się dowiada, że Morskie Oko to jest po prostu glinianka, która powstała po wybieraniu materiału.
Spacery w najbliższym czasie się szykują, na które pan zaprasza?
To znaczy na pewno jeden mam uzgodniony, to z okazji 80-lecia Biblioteki Sopockiej będzie spacer śladami nieistniejących filii biblioteki. No i oczywiście historii z tym związanych, a tu powiem szczerze, bo no tutaj pisałem ostatnio taki tekst właśnie dotyczący 80-lecia dorocznika Sopockiego. No w każdym razie okazało się, że nie do końca jasne jest początek biblioteki, bo wygląda to trochę tak, że był jakiś spór między urzędnikami, w związku z tym pewne rzeczy wzięto pod uwagę, inne nie. Był taki moment, kiedy wysłano, tutaj mogę taki właściwie zarys tej historii, wysłano człowieka po książki, dając mu samochód, pieniądze i wszystkiego rodzaju upoważnienie, żeby kupił książki gdzieś w kraju, tak, przywiózł je. No i człowiek wrócił bez samochodu, bez pieniędzy, bez książek. W dodatku stwierdził, że go wszystko mu zarekwirowała Służba Bezpieczeństwa. No i z tego się zrobiła awantura. To były takie początki dosyć awanturnicze z biblioteki. No i jest wiele opowieści związanych z tymi filiami, bo one się mieściły naprawdę w bardzo różnych miejscach. I to jest taka samo prześledzenie lokalizacji jest pewnego rodzaju historią, tak, bo pokazuje po pierwsze, jak te biblioteki się zmieniały, jak się zmieniało czytelnictwo, ale również jak w pewnym sensie zmieniało się traktowanie, tak, bo od takiego właściwie czegoś, co było, wydaje mi się, takim, no, czytelnictwo to było ważne, szczególnie w kraju, który jeszcze przed wojną był stopień, znaczy ilości analfabetów był ogromny, poprzez na przykład lata 90. czy koniec 80., gdzie to były te biblioteki traktowane po macoszemu, aż teraz właściwie Sopocka przynajmniej biblioteka spełnia rolę właściwie no, wszelkich możliwych instytucji.
Spacerownik Sopocki, 7 tras po magicznych zakątkach Sopotu, wydany. Bedeker Sopocki, wydany. Co dalej? Myśli pan o kolejnej publikacji, kolejnej książce? Marzy się panu?
Tak, no marzy mi się na pewno druga część Bedekera, bo w zasadzie większą część już tam, znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o tematy, to mam. Oczywiście one cały czas tam będę uzupełniał i jest jedna rzecz, którą się właściwie już zajmowałem częściowo, ona już jest, jakby nowe rzeczy się też pojawiają, to jest taki pitawal pewnych spraw kryminalnych. może nie przedwojennych, żeby tutaj nie mieszać, ale powojennych, ale też nie będących jakby w głąb, bo to jest specyfika, bo my tak naprawdę nie wiemy, znaczy bardzo mało wiemy o tym, co się działo tuż po 1945 roku. Wtedy naprawdę Gdańsk, Sopot, Gdynia, no całe Trójmiasto, znaczy generalnie cały kraj to przez pewien czas przypominał Dziki Zachód, ale to też wynikało jakby z tych powojennych spraw, a jednocześnie też przemieszczania się ludności, tak, w różne strony, przesiedleń. Bardzo ciekawy czas, w których się kształtowały podstawy tych miast, w których dzisiaj żyjemy tak naprawdę. Oczywiście one są wymieszane z tą starszą historią, ale to był ten czas jakby powstawania tego, czym dzisiaj są nasze miasta.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Tomasz Kot, autor, bibliotekarz, historyk, przewodnik, sopocianin.
Dziękuję bardzo.
Agata Olszewska, zapraszam do słuchania sztuki i tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.